12.23 i obiecana rozmowa o lataniu. Jako lataniu to oczywiście Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cóż, Fit for 55, te słowa oznaczają walkę z globalnym ociepleniem, walkę z emisją CO2. Ta walka już od dawna zapowiadana i prowadzona przez Unię Europejską nabiera nowych kształtów. Ograniczenia emisji mają dotknąć kolejnych dziedzin gospodarki, w tym budownictwa, ale nie o budownictwie będziemy mówić, bo przecież o transporcie, czyli lataniu. Więc szybkie pytanie na początek, czy to koniec tanich lotów w Europie?
No nie na dziś koniec, ale na pewno to takie tanie latanie, zwłaszcza w przypadku tanich linii lotniczych, nie będzie już tak tanie, bo nawet one nie będą w stanie znaleźć pieniędzy gdzieś poukrywanych w szufladach, w kieszeniach, żeby te bilety były nie tak tanie. Natomiast ja jednak wrócę chwilowo do tego budownictwa, ponieważ w ostatnich 2 tygodniach już po przyjęciu tego programu przez Komisję Europejską rozmawialiśmy, czy to w gronie budownictwa drogowego, czy kolejowego, także z panem ministrem, o tym, że potrzebna jest rozmowa na temat tego programu, bo jeżeli my trochę uważamy, że to nas nie dotyczy, że jesteśmy gdzieś obok tych zmian, no to widzimy, że Unia Europejska pod tym względem przyspiesza. To jest bardzo ważne, żeby rozmawiać o tym, jak mogą wzrosnąć ceny różnych produktów. Teraz mówię i o budownictwie, i o transporcie, bo niestety no, jesteśmy w takiej spuściźnie po PRL-u, jeśli idzie o energetykę, wykorzystanie węgla. To rzutuje na bardzo wiele rzeczy, na przewozy towarowe, koleje i tak dalej. I szybko z tego nie wyjdziemy. Zresztą cała Unia Europejska ma z tym problem, także branża lotnicza, która oczywiście jest przeciwko tym regulacjom. Mówiąc tak, to nie jest tak, że my jako linie lotnicze nie robimy nic. Nagle dowiedzieliśmy się, że oczywiście mamy jakiś wpływ szkodliwy na klimat, na przyrodę. Ta emisja, niektórzy mówią, to jest mało, to jest dużo, 3% wynosi, jeśli idzie o emisję CO2. I ona nie rośnie tak, jakby powinna rosnąć w związku z przyrostem ruchu lotniczego. Oczywiście do 2019, bo potem bierzemy poprawkę na to, co się stało w związku z pandemią. I dzisiaj wychodzenie z pandemii, ta olbrzymia, przepraszam, pomoc publiczna, która została udzielona liniom lotniczym, żeby one nie padły, to linie mówią tak, okej, dostaliśmy pieniądze od was, bo jesteśmy ważnym elementem gospodarki światowej, rozruszania teraz tej gospodarki przez turystykę, wymianę biznesową i tak dalej, a nakładacie na nas dosyć mocne zobowiązania. One oczywiście są rozłożone w czasie, jak chociażby to przez ile lat ma być zwiększany podatek od tego paliwa tradycyjnego, tak żeby pobudzić korzystanie z biopaliw, ale nie mówią, to jest zbyt krótki okres, on się nakłada na to wychodzenie właśnie z kryzysu i ponieważ pomoc publiczna mniej więcej w połowie jest pomocą, którą my musimy zwrócić, bo to są jakieś kredyty, to są jakieś pożyczki, no to wiadomo, że będzie musiało się to stać także kosztem pasażera i podwyżki cen biletu.
Czyli przetłumaczmy, jeżeli są nowe opłaty, które linie lotnicze będą musiały ponieść, jeżeli chodzi o emisję CO2, nie będzie już tych darmowych uprawnień do emisji CO2, które ten sektor miał, no to musi się to przełożyć ostatecznie na cenę biletów, więc wyciągnijmy tą szklaną kulę i zastanówmy się, o ile te ceny mogą wzrosnąć. Niektórzy analitycy, w tym S&P, mówią, że tanie bilety, tak zwane tanie linie lotnicze, mogą podrożyć nawet 2-3 krotnie, jak pan uważa?
No, te najtańsze, czyli niektórzy mówią, ci, którzy bardzo zajmują się tutaj mocno chronieniem środowiska, mówią, że to są za tanie bilety, że tak tanich biletów być nie powinno. One oczywiście są tanie, jeżeli kupujemy z wyprzedzeniem na nie wszystkie rejsy i tak dalej.
No, ale co to znaczy za tanie? Przecież jeżeli linii lotniczej się to opłaca, bo inaczej by tego nie robiła, jeżeli konsumentowi się opłaca, no to co znaczy za tanie?
Nie. Ona oczywiście w finalnej wersji, jak policzymy sobie koszt i przychód z danego samolotu, to one nie są za tanie, bo opłacają się linii lotniczej, podsumowując te wszystkie koszty. Natomiast tacy najbardziej, szukam takiego słowa, nie chcę powiedzieć agresywni, ale postępowi, ludzie, którzy związani są z ekologią, chcą zakazać biletów na przykład po 10-15 euro, czyli takich bardzo, bardzo tanich w promocjach. Chcą ustalić w ogóle minimalną cenę biletu, żeby, no, dlatego mówiłem, że najbardziej może być zadziwiające dla pasażerów to, że te tanie bilety w tanich liniach lotniczych już tak tanie nigdy nie będą, bo nawet jeżeli nie przejdzie, dlatego ciężko ustalić dla całej Unii Europejskiej jakieś minimalne poziomy cen. Natomiast nawet bez takiego przymuszania do tego, żeby nie stosować tak niskich, zachęcających cen biletów na kilka, kilkanaście miejsc w danym rejsie, to jednak te wszystkie wymogi związane z paliwami i tym, że wchodzimy jako lotnictwo do też handlu emisjami CO2, a wiemy, że przecież dzisiaj te ceny bardzo mocno poszły w górę i pójdą w górę, bo Unia Europejska chce zmniejszać pulę darmowych limitów CO2 do kupienia. Trochę oczywiście niektórzy mówią, że tam idzie w tej chwili spekulacja tymi cenami, ale na pewno mamy z tym nie tylko jako lotnictwo, ale polska właśnie gospodarka problem, bo są coraz droższe. I no, jest taki wniosek IATA, żebyśmy te reformy związane z klimatem i włączenie w ochronę tego klimatu lotnictwa przełożyli nieco w czasie, bo to też nie jest tak, że lotnictwo nic nie robi. Hej, możemy się zastanowić, czy na przykład, jak dajmy na to linia Ryanair, kupuje 200 w tej chwili samolotów Boeing Max. No już się tak nie nazywają przez te katastrofy, ale mówię tak celowo, żebyśmy wiedzieli, o jaki model samolotu chodzi. Czy chodzi tutaj w tym zakupie o to, żeby być ekologicznym? Oczywiście tak to może linia sprzedawać. Czy przy okazji chodzi o to, żeby być tańszym, ponieważ
konkurencyjnym.
Dzisiaj, tak, ponieważ dzisiaj te samoloty i to, jak one są zbudowane, z jakich elementów, że są lżejsze, w związku z tym potrzebują mniej paliwa, ale przede wszystkim jakie silniki się stosuje. Te samoloty żrą paliwa mniej o 15-20%. Okej, to jest dyskusja, czy tu myślimy o ekologii, czy bardziej o własnym zysku. No, efekt jest taki, że jednak ten klimat dostaje pewnej ulgi w związku z takimi zakupami. No i jest obawa tego światowego lotnictwa, że nagle dorzucając podatki na to paliwo tradycyjne, część linii owszem zachowa się tak, że przyspieszy wymianę floty, ale część niestety nie będzie miała na to środków i poza tym, że ceny biletów pójdą w górę, nie będzie takiego impulsu na rzecz zmiany, a w lotnictwie zmiany, innowacje, jeśli idzie o samoloty, to jest tak jak w przypadku na przykład samochodów, że w ciągu nie wiem, roku, dwóch lat możemy coś wymyśleć i to będzie miało walor między innymi ekologiczny. Trochę więcej nam to czasu zajmuje, ale jeszcze raz powtarzam, lotnictwo nie stoi w miejscu, idzie do przodu pod tym względem i na przykład ja się absolutnie pod tym podpisuję, te biopaliwa, gdzie my kombinujemy jakieś, nie wiem, zużyte materiały spożywcze, które przerabiamy na paliwo i tak dalej. I stosujemy to w lotnictwie. Dzisiaj to jest raptem 0,1% paliw zużywanych w lotnictwie. I linie lotnicze mówią, my byśmy bardzo chcieli takie biopaliwa stosować częściej. Zresztą ten program Fit for narzuca odpowiednie procenty w najbliższych latach, ile tych biopaliw ma być. Ale linie lotnicze zgłaszają problem po stronie producentów paliw, że oni zainwestowali bardzo dużo pieniędzy w instalacje do produkcji tego tradycyjnego paliwa lotniczego i być może państwa, nawet z tych podatków, które mają być nakładane coraz większe na tradycyjne paliwo lotnicze, państwa może nie powinny tego wrzucać gdzieś do jakiegoś wspólnego worka finansowego, tylko przeznaczać na właśnie zmiany w procesie produkcji, tak, żeby dofinansować zmianę w tych instalacjach.
No dobrze, a jeszcze,
paliwo, bo dzisiaj
jeszcze
mówię,
na koniec.
Za mała skala jest zakupu i wszyscy raczej wskazują na to, że to producenci paliw nie są zbyt chętni, żeby przejść na większą skalę.
A czy
produkcji.
Gdziekolwiek na horyzoncie jest jakaś rewolucja, tak jak w przypadku samochodów elektrycznych czy samochodów wodorowych, które od tego roku jedna z japońskich marek sprzedaje? Wiemy, samochód to nie samolot, ale czy gdzieś tam na horyzoncie jest jakaś możliwość rewolucji choćby wodorowej?
No jest oczywiście, bo i wodorowe samoloty, bardzo malutkie, leciutkie, już gdzieś tam latają w takiej wersji oczywiście eksperymentalnej. Podobnie jak samoloty, które energię w akumulatorach mają na pokładzie i ją zużywają, ale póki co, no sami wiemy, jak to wygląda w pojazdach, które poruszają się na naszych drogach, ile ten akumulator, ile te baterie mają miejsca, ile mają też wagi, jak to wpływa potem na zużycie energii. W przypadku samolotu, który ma się wznieść gdzieś tam, lecieć w okolicach 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, przewozić kilkuset pasażerów, to są bardzo, bardzo drogie w tej chwili zmiany i póki co no, widać, że może to prędzej przyjdzie w kierunku jakichś samolotów niewielkich, przewożących jakieś niewielkie ładunki. Ale to jest bardziej eksperyment niż coś, co możemy powiedzieć, że wchodzi na trwałe. Więc ja niespecjalnie wierzę w samoloty wodorowe, w samoloty poruszane jakąś inną energią. Biopaliwo, tak, dodawane w dużej części do tego paliwa, które w tej chwili stosujemy, ale to też się nie stanie za rok, za dwa lata. Myślę, że to jest szybko. Wszystko przyspiesza, jeśli idzie o klimat, ale myślę, że perspektywa 10 lat to jest rzeczywiście taka perspektywa, która jest zaakceptowana przez wszystkich, nie ze względu na niechęć do ochrony klimatu, tylko ze względu na to, że te zmiany technologiczne naprawdę w lotnictwie muszą trwać dłużej i myślę, że taki horyzont jest najbardziej realny i dlatego linie lotnicze mówią, patrzmy przez ten horyzont, także pod względem nakładanych obciążeń finansowych.
I tu postawimy kropkę na ten horyzont. Będziemy spoglądać razem z Adrianem Furgalskim, prezesem Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, za chwilę porozmawiamy o Bejrucie i Bliskim Wschodzie.